Czesław Kuc, Ośrodek Telewizji Polskiej w Katowicach.
Panie rektorze, czy kwestia rozbicia uniwersytetu, o ile tak to można nazwać, na dwa niejako oddzielne obozy, mam na myśli Ośrodek Katowicki, Ośrodek Sosnowiecki, teraz patrząc z perspektywy była podziałem słusznym i jak z tego dylematu teraz wybrnąć? Wiadomo, filologia domaga się powrotu do Katowic.
Była podziałem wynikającym z konieczności owej chwili, była podziałem niesłusznym i gdyby, jestem głęboko przekonany, władze wojewódzkie dołożyły wówczas dostatecznych starań, znalazłyby się możliwości rozwinięcia tych wydziałów także w Katowicach, ale ponieważ władze Katowic tych możliwości nie znalazły, była to swojego rodzaju konieczność. Natomiast im szybciej z tej konieczności wrócimy do normalnego kształtu zintegrowanego uniwersytetu, tym lepiej już nie tylko dla uniwersytetu.
Wynika taka sprawa, nie ma po prostu gdzie tych wydziałów w tej chwili, o ile wiem, pomieścić. Nie ma budynku, nie ma miejsca, gdzie te wydziały mogłyby się znaleźć, a tam jednak wybudowano olbrzymią bazę i w tej chwili...
Baza wybudowana w Sosnowcu dotyczyła de facto, poza Wydziałem Nauki Ziemi, który powstał w ostatnich latach, dotyczyła de facto bazy socjalnej. Jest to jeden z problemów, który będziemy musieli rozwiązać. Byłoby stosunkowo najprościej. Wyobraźmy sobie nawet teoretycznie, że... Dzięki przychylności niebios, różnie rozumianych, dostajemy dostateczną liczbę budynków, by całość dydaktyki Sosnowca, całość powiadam, przenieść do Katowic. Ale studenci mieszkają w Sosnowcu, pracownicy mieszkają w Sosnowcu, stołówki są w Sosnowcu. Przecież te dwie stołóweczki tutaj, którymi dysponujemy, trzeszczą w szwach od dawna i wydają w sumie około 700 obiadów. A byłoby to przeniesienie kilku tysięcy studentów. Czyli ta decyzja, jeśli się ją uda zrealizować, o przeniesieniu kierunków filologicznych w pierwszej kolejności do Katowic, stworzy nam mnóstwo problemów i uczciwie mówię, że w pierwszym etapie będzie szczególnie trudna, zwłaszcza dla studentów.
Michał Miszka, Trybuna Robotnicza.
Czy pan rektor odczuwa coś na kształt kompleksu niższości uniwersytetu z 11-letnią tradycją wobec na przykład UJ-u? Czy może to być kompleks uczniów czy nauczycieli?
Może to tak brzydko mówić, ale z kompleksów, które odczuwam, to akurat ten najmniej mi doskwiera. Z tej prostej przyczyny, że ja nie powstałem w roku podjęcia pracy na Uniwersytecie Śląskim. Przeszedłem tutaj z pewną ukształtowaną wizją uniwersytetu, kształtowaną przez mój uniwersytet i przez mojego promotora. To, co zrobił dla mnie profesor Jaczewski, a kończył on swoja pora jeden z najlepszych uniwersytetów owoczesnej Europy, Petersburski Uniwersytet, jest tradycją, która przeszła wraz ze mną w jakimś stopniu. Ja się od tego nie mogę odciąć i nie mogę powiedzieć, że przyszedłszy w 73 roku na Uniwersytet Śląski, zacząłem wtedy myśleć, jak ma wyglądać uniwersytet. Ja realizuję tą wizję, którą dostałem po swoim profesorze, a ten realizował w znacznym stopniu wizję, którą dostał po swoim profesorze, zresztą równie znakomitym biologu, profesorze Dogielu. Stąd ja nie czuję kompleksu, bo moje tradycje jako biologa, a przecież główną funkcją moją jest biologia, tutaj zoologia, sięgają znacznie dalej niż początek Uniwersytetu Śląskiego. Wartość Uniwersytetu Śląskiego, ciągle potencjalna w znacznym stopniu, polega na tym, że ludzie przychodzący tutaj z różnych uczelni przenosili także i swoje tradycje tych uczelni. I my nie jesteśmy izolowani od tradycji uniwersytetów w Polsce. I byłoby rzeczą najgorszą, gdybyśmy chcieli tą tradycję budować wyłącznie sami, wyłącznie na wzór śląski. Bo mimo wszystko uniwersytet, nauka jest czymś, co jest ponadregionalne. Ona oczywiście służy dla rozwoju regionu, ale jest równocześnie ponadregionalna. Jeśli się mówi, że Uniwersytet Jagielloński trafia w Krakowie na życzliwą atmosferę, bo jest to atmosfera środowiska kulturalnego, to trzeba także odwrócić pytanie, czy przypadkiem ta atmosfera nie jest dlatego, że tam Uniwersytet Jagielloński działa te 600 z groszami lat. To nie znaczy, że tę atmosferę mamy nadzieję osiągnąć dopiero na Śląsku po 600 z groszami latach. Nie, z przesady.
Panie rektorze, studenci po prostu Uniwersytetu Śląskiego niejednokrotnie czują się jakby poniżej reszty studentów całego kraju. Sam miałem przyjemność, o ile tak to można nazwać, doświadczyć tego. W Warszawie, kiedy skwitowano, króciutko, wy tam studenci z Uniwersytetu Śląskiego.
Tego typu zwroty, wy stąd, wy stamtąd, od czasu się do czasu zdarzają. Również nie trzeba wyjeżdżać za granicę naszego województwa, żeby się zorientować, iż nie będąc także historykiem, już gdzieś tu musiała przebiegać jakaś granica, bo są tam Zagłębia, Wyze Śląska, a dla mnie dość trudno jest się zorientować, jak sobie nie przypomnę faktów historycznych, o co tu właściwie chodziło. Natomiast porusza pan sprawę, która już w pewnym stopniu została poruszona. W tych rozmowach indywidualnych wychodziło już również, że z niektórych kierunków, tam gdzie spotykają się studenci na przykład na sympozjach bądź na praktykach po trzecim roku, ten kompleks naszych studentów u nich się ujawnia. Ujawniał się dlatego, że niestety organizacja procesu dydaktycznego musiała w takim kierunku odbiegać od średniego standardu krajowego. Moi, przepraszam, że używam tej formy dzierżawczej, studenci Wydziału Biologii, jak byli na praktykach organizowanych przez ministerstwo w Gdańsku, gdzie byli studenci z wszystkich uniwersytetów, odnieśli raczej odwrotne wrażenie, dlatego że tam, gdzie po prostu na przykład przy sortowaniu materiału nie wszyscy studenci sobie zdawali z tym radę, a pracownik prowadzący dane zajęcia nie miał czasu, żeby się zająć wszystkimi, bo te zajęcia związane były z normalną, rutynową pracą instytutu, to mówi, zwróćcie się do tych z Uniwersytetu Śląskiego, to oni wam pomogą. Ale z przykrością muszę stwierdzić, że na 76 osób, które w tym roku zdawały egzamin z zoologii, w pierwszym terminie zdało 13. Ja ich będę pytał dotąd, aż będę przekonany, że wychodząc ode mnie będą mieli głęboką niechęć do mnie, ale nie będą mieli kompleksu co do zakresu znajomości zoologii. Wolę to drugie.
Panie rektorze, ostatnie moje pytanie. Czy nie wiąże się to także z tym, że uniwersytet powstał trochę, jak to się mówi, na szybko, trochę hura optymistycznie i od razu chciał osiągnąć status uczelni, którą właśnie ma, załóżmy, Uniwersytet Jagielloński. Takie były przynajmniej ambicje pewnej grupy ludzi, która ten uniwersytet powołała do życia.
Ja myślę, że gdyby uniwersytet nie powstał szybko, to ciągle by kuśtykał i mówilibyśmy o może dobrej szkole pedagogicznej, ale ciągle nie mówilibyśmy o uniwersytecie z pewnymi mankamentami. To była konieczność. Natomiast ta chęć szybkiego dojrzenia, no na bogów nieśmiertelnych. A czy studenci nie mają tej chęci szybkiego dojrzenia i studenci pierwszego roku nie chcą decydować, jaki będzie program studiów w ciągu całych 5 lat? To jest rzecz normalna. Jest to młodość jednostki, młodość, chęć już ustawienia się do końca życia. Każdy z nas chciałby dostać takie mieszkanie, w którym już do końca będzie pracował, taką profesję i takie miejsce pracy, w którym odejdzie summa cum laude na emeryturę, ale są to normalne złudzenia.
Panie rektorze, bardzo dokładnie pamiętam pana rozmowę z prezydium Rady Wydziału Nauk Społecznych w momencie, kiedy został pan prorektorem do spraw nauczania. Powiedział pan bardzo wyraźnie, że nie podoba się panu proces nauczania, proces dydaktyczny, a szczególnie kwestie egzekwowania wiedzy od studentów. Zapowiedział pan 2 terminy egzaminów. Zapowiedział pan wprowadzenie kolokwiów, zaliczeń, obecności na wykładach.
I padły w boju.
I właśnie
argumentami,
które wskazywałyby za pana racjami, były pana dotychczasowe wcześniejsze studia. Niestety rzeczywistość okazała, że dalej mamy 3 terminy, że dalej mamy to, co było. Czy uważa pan, że poniósł pan osobistą klęskę?
Ja się cieszę z jednego, że przynajmniej część z moich rozmówców, skonfrontowawszy doświadczenia z tym, co mówiłem, a było to strasznie niedemokratyczne, doszła do wniosku, że ja tak całkiem głupi nie byłem, że coś w tym jest i że te kierunki, które stawiają per facet nefas na tą całkowitą swobodę procesu dydaktycznego, są równocześnie, sprawdźcie to sami w rozmowach między sobą, są tymi kierunkami, które odczuwają kompleksy w stosunku do otoczenia z zewnątrz. Ja przytoczę 2 rzeczy. Jedną, na Uniwersytecie Jagiellońskim, miło mi odwołać się do tych tradycji, jedna z rad wydziału, skonstruowana na zasadzie 1/3, 1/3, 1/3 w ostatnim okresie, podjęła dosłownie w ostatnich dniach decyzję, zresztą przy nieobecności części tej najstarszej 1/3, to znaczy samodzielnych pracowników nauki, podjęła prawną uchwałę, że prace magisterskie są niepotrzebne i wystarczy egzamin magisterski. Teraz wszyscy się zastanawiają, co z tym fantem zrobić. Egzamin magisterski wcale nie ma być powtórzeniem wszystkich informacji zdobytych w czasie studiów, bo ja wcale nie wymagam od kogoś, kto przeszedł zoologię, żeby do końca pamiętał wszystkie te historyjki związane z różnymi układami krwionośnym, rozrodczym, nerwowym, diabli wiedzą czym. Ja chcę, żeby miał pewien model interpretacji. Fakty to on sobie potrafi sam odnaleźć. Natomiast praca magisterska daje określony wycinek warsztatu badawczego, którego nie daje żaden przedmiot. I to, że on będzie pamiętał wszystko, co było w czasie studiów, to ciągle nie jest to, co miała dać praca magisterska. Stąd decyzję ja osobiście uważam za pochopną. Mam prawo się mylić, ale w całym skomplikowanym toku studiów macie mnóstwo przedmiotów, w moim przekonaniu za dużo. Ja głosowałem przeciwko opracowanemu na naszym Wydziale Programowi Studiów tylko dlatego, że zawierał za dużo godzin, że przedłużenie do 5 lat studiów wykorzystano do zwiększenia liczby godzin w toku studiów. Nie o to chodzi, to nie są studia. Natomiast żaden przedmiot odbywany w klasycznym trybie zajęć, to znaczy wykładu, ćwiczeń, seminariów, proseminariów, nie daje tego, co warsztatowa konieczność wykonania pracy badawczej. I właśnie dlatego nie tylko u nas, nie tylko w Polsce praca magisterska jako nieodzowny element kształtowania pewnych umiejętności badawczych został zachowany. Można zadać pytanie, czy w ogóle kształtowanie umiejętności badawczych jest wobec tego potrzebne, czy wiedza jest ważniejsza. Jeśli odpowiedzieliśmy sobie pozytywnie na twierdzenie pierwsze, że format intelektualny jest celem głównym, odpowiedzieliśmy od razu na to drugie. Z pracą badawczą jest ta sama analogia, to jest idiotyczne porównanie być może, ale strasznie go lubię, jak z umiejętnością czytania i pisania. Nie każdy, kto umie pisać, automatycznie zostaje pisarzem. Ale umiejętność pisania na pewno mu się w życiu przydaje. Nie każdy, który zna prawidłowości organizacji toku badawczego i analizy naukowej, będzie pracownikiem naukowym. Prawdopodobnie znakomita większość. Ale umiejętność tejże analizy naukowej i postępowania badawczego będzie mu cholernie potrzebna w życiu. Bo de facto każde ludzkie działanie może być poddane tego typu analizie. I jeśli tok studiów o to jedno zubożymy, to nie wiem, czyśmy zrobili najlepiej. To ja byłbym za tym, żeby zlikwidować 1/3 przedmiotów. Ale nie rezygnować z pracy magisterskiej, z tego, co jest jedyną próbą podejmowaną w czasie studiów, pracy badawczej wykonanej od podstaw przez siebie. Chyba się ze mną zgodzicie.
Małgorzata, proszę. Panie
rektor, był pan zagrożeniem przeciwnikiem Wydziału Radia i Telewizji. Czy jako rektor stoi pan na takim samym stanowisku?
Przeciwnikiem utworzenia Wydziału Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim do momentu, kiedy on powstał. Natomiast z uporem maniaka będę twierdził, że jeżeli już coś na Uniwersytecie jest, to obowiązkiem każdego z nas, pracowników Uniwersytetu, a mam nadzieję, że obowiązkiem każdego z członków społeczności akademickiej, a zatem i studentów, jest zapewnić możliwości prawidłowego rozwoju, bowiem Wydział to są studenci. Ja mógłbym się pogodzić, że ze względów finansowych czy innych możemy na przykład na niektórych kierunkach studiów realizować zasadę przemiennego przyjmowania studentów. To znaczy co drugi rok na przykład. Natomiast nie mógłbym się pogodzić z oddaniem studentów w trakcie studiów. Ci, którzy przyszli do nas na jakikolwiek kierunek studiów, zawierzyli, że od nas, z naszych rąk dostaną dyplomy i muszą je dostać. Stąd jestem gorącym przeciwnikiem dyskusji, czy nawet dopuszczania do dyskusji nad tym, czy istniejące kierunki studiów można rozwiązać. Nie można. Można najwyżej dyskutować, czy w roku 81 na 82 na dany kierunek studiów jesteśmy w stanie z takich i takich powodów przyjąć studentów. Ale ci, co są, skończyć studia muszą. Tak jak uważam jako rektor, co zresztą też mówiłem, że moim obowiązkiem jest być rektorem odpowiedzialnym za wszystkich członków społeczności akademickiej i za wszystkich studentów. Czy należą do jednej organizacji studenckiej, czy do drugiej, czy do żadnej. Jestem rektorem uniwersytetu, a zatem w dawnych tradycjach tym, który się utożsamia z wszystkimi. Utożsamianie z wszystkimi nie oznacza, iż zawsze i w każdym przypadku mam swoją funkcję sprowadzać do potakiwania. To wcale nie jest utożsamianie. Mogę i powinienem, tam gdzie się nie zgadzam, tłumaczyć, prowadzić dyskusje, które mogą dla osób niewprawnych w dyskusji przypominać spory. Ale nie mogę powiedzieć tego, co powiedział jeden z rektorów przed kilkunastu laty, kiedy studenci oczekujący na jego przyjście, kiedy się pojawił, zaczęli wołać: przyszedł nasz ojciec, ojcze, broń nas. A on powiedział: nie przyszedłem do was jako ojciec, a jak gospodarz do nieproszonych gości. Uważam, że w tym momencie on dla mnie nie spełnił podstawowego zadania, już nie rektora, a nauczyciela akademickiego. Ja ze studentem się mogę kłócić. Może mi się zdarzyć, że ta kłótnia nabierze charakter jednostronny i bardzo ostrej decyzji z mojej strony. Ale na tej samej zasadzie, jak może się zdarzyć starszemu bratu czy ojcu, że rodzeństwu młodszemu bądź dziecku nieco użyję argumentów bardziej dosadnych, ale to nie przerywa więzi, które ludzi łączą.
Romuald Gosiewski.
Czy nie sądzi pan, że stanowisko studentów zajęte w okresie od sierpnia 80 roku do lutego 81 roku było zachowawcze, koniunkturalne i świadczyło o niskiej wiedzy politycznej?
Nie przeceniam zasobu wiedzy politycznej studentów, aczkolwiek trudno mi to uogólnić. W bardzo wielu rozmowach ze studentami, z którymi spotykam się w normalnych zajęciach dydaktycznych bądź u siebie w pracowni, stwierdziłem, że ich wiedza konkretna o pewnych zdarzeniach jest dość ograniczona, powiedziałbym. Natomiast nie twierdzę, by ich stanowisko było zachowawcze bądź koniunkturalne. Uważam, że zawsze musimy także pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czy może nawet o dwóch rzeczach. Jedną to, że student jest to stan przejściowy. Zatem jego sprawy zawodowe mają inny charakter i inny wymiar niż sprawy zawodowe jakiejkolwiek innej grupy, która z czymś, co nazywamy zawodem, się utożsamiła na lata, być może do końca życia. W przypadku studenta jest to niemożliwe.
Krzysztof Klepczyński, Legida.
Ja mam takie jedno pytanie z sprawy lokalowej. Chodzi o to, że na WNS, czyli Wydział Nauk Społecznych, jest przyjmowany z roku na rok mniejsza liczba studentów, natomiast Wydział Prawa i Administracji się właściwie dusi. Czy jest możliwe przeniesienie części zajęć dydaktycznych z Wydziału Prawa na WNS?
Wydział Nauk Społecznych twierdzi, że nie ma żadnych rezerw lokalowych. W związku z tym próbujemy rozwiązać, jak mówiłem, sygnalizując nasze starania o różne budynki, próbujemy rozwiązać potrzeby Wydziału Prawa na zasadzie uzyskania dla Wydziału Prawa dodatkowych pomieszczeń poza Wydziałem Nauk Społecznych. Generalnie uważam, że wszystkie budynki muszą być wspólnie wykorzystywane. Wydział Prawa korzysta na przykład z takich pomieszczeń na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, korzysta z sal wykładowych na Wydziale Biologii. To powinna być normalna praktyka. Natomiast w jakim stopniu istnieją realne możliwości, sądzę, że obaj dziekanie, jeśli się porozumieją, ustalą najlepiej.
Zbigniew Konowski, Studenckie Biuro.
Panie rektorze, wracając do jednej z pańskich poprzednich myśli. Ogólnie wiadomo, że studenci lepiej chodzą na zajęcia i lepiej w nich uczestniczą na pierwszych latach studiów niż na ostatnich latach studiów. Czy można z tego wyciągnąć wniosek, że studia demoralizują?
Trudno mi odpowiedzieć. Studia kształtują psychikę na pewno w jakimś stopniu. Jest to dla każdego z nas bardzo istotny wycinek życia. Kształtują na pewno w jakimś stopniu pozytywnie, być może sprzyjają powstaniu także cech negatywnych. Z tym chodzeniem to bywa różnie. Mnie denerwuje na przykład, że nie przychodzą na mój wykład studenci ze starszych lat, co, jak człowiek czasem jest zmęczony, zmusza go, ta świadomość o tym, że przyjdą studenci ze starszego roku, zmusza go do zmiany struktury wykładu z roku na rok. A czasem bez szkody by było, jakby został na podobnej koncepcji wykład oparty. Ale ja wiem, że oni przyjdą, ci z czwartego i piątego roku, i jakbym powiedział to, co oni słyszeli już, to powiedzą, no, nie precyzujmy, co powiedzą, ale w każdym razie nie wydadzą mi najlepszej opinii. A w tym zakresie ja mam rzeczywiście ambicje. Uważam, że po prostu jest to forma spłaty długu, jaką zaciągnąłem u swoich mistrzów. Mój mistrz chodził w pierwszych latach, kiedy już jako kierownik katedry prowadziłem równocześnie wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, bo już się przeniosłem do Lublina, tam katedrę dostałem. Przychodził na moje wykłady i po każdym wykładzie omawiał ze mną technikę wykładu. Co było źle, dlaczego nie zwróciłem uwagi na reakcję sali, że sala to, że sala tamto. I no po prostu rzeczywiście wysoko cenię prawidłowo zrealizowany proces dydaktyczny, przywiązując do tego co najmniej taką samą wagę, jak do osiągnięć badawczych. Własnych oczywiście.
Michał Liszka, Trybuna Robotniczy.
Co robią władze rektorskie w sprawie realizacji porozumienia łódzkiego i czy organizacje studenckie mogą być faktycznym partnerem?
Obowiązkiem każdego z nas, jeśli dba o uniwersytet, jest współpracowanie dla jego dobra z każdym, kto tej współpracy chce. Czy będzie to osoba indywidualna, czy reprezentant organizacji, czy cała organizacja, jest to rzeczą dla mnie osobiście nieistotną. Wiele z tych porozumień łódzkich w odniesieniu do Uniwersytetu Śląskiego nie miało takiej ostrości, bo de facto zostało zrealizowane wcześniej. To wiecie. Co do pozostałych, które wymagają decyzji roboczych, odmiennych być może w poszczególnych instytutach czy na poszczególnych kierunkach studiów bądź wydziałach, powołaliśmy komisję, w której przewodniczy profesor Opacki, gdzie czekamy na rozpoczęcie rozmów. Na razie organizacje studenckie prosiły o odłożenie. My ze swojej strony w rozmowach uważamy na przykład, że nie byłoby rzeczą zdrożną, gdyby w tych rozmowach uczestniczyli po prostu jako reprezentanci środowiska studenckiego studenci senatorzy, czyli ci, którzy wchodzą w skład Senatu. I tam rozwiążemy sprawy już robocze dotyczące wymiaru godzin z poszczególnych przedmiotów, sposobu wyboru przedmiotów, etc., etc., etc. Bo za tym kryją się potrzeby etatowe, no chociażby potrzeby etatowe to jeszcze mało, to nie chodzi nawet o zatrudnienie pracowników, ale jeśli zdecydujemy się na przykład na wprowadzenie przedmiotu psychologia twórczości, to musimy mieć kogoś, kto ten przedmiot poprowadzi z sensem, a na razie w Katowicach akurat z tym przedmiotem mogły być trudności. Ja osobiście z wielką uciechą przywitałbym otwarcie na biologii w ramach tej wybranych zagadnień filozofii szczegółowej, filozofii biologii bądź też metodologii biologii. Tylko że myśmy nad tym dyskutowali w gronie kolegów w Komitecie Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i z bólem serca musieliśmy stwierdzić, że żaden z naszych uniwersytetów nie jest w stanie w tej chwili zabezpieczyć prawidłowej organizacji zajęć tego przedmiotu. No więc jeśli studenci wystąpią z tym, to będą merytorycznie mieli rację. Tylko my nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, bo ja tego nie potrafię. Po prostu. Ja mogę wykładać to, co umiem. Trudniej mi się wykłada rzeczy, których nie umiem.
Nie zadowala mnie pana sformułowanie, pana wnioski w stosunku do przeniesienia wydziałów sosnowieckich.
Chciałabym. Pani jest Sosnowca, to tłumaczy.
Pan się orientuje, jak drogie są studia na filologii angielskiej.
Do złotówki.
Tak?
Tak jest.
Chodzi mi o to, ile...
58 962 zł za rok akademicki, 79 na 80.
Rozumiem doskonale. Chodzi mi o drugą stronę zagadnienia, o to, jak dużo płaci student za podręczniki. Ponieważ dostajemy mnóstwo książek, nie powiem, że tego jest mało, jest dużo książek, które dostajemy z British Council, ale one giną. Czy panu rektorowi jest wiadomo, że student, który chce sobie kupić podręcznik za 1000-stronnicową książkę, płaci 1000 zł?
Z zasobami księgozbiorowymi filologii obcych mamy pewne problemy. Została skończona kontrola pracy biblioteki, stwierdzone zostały nieprawidłowości tak daleko idące, że będziemy musieli wystąpić z wnioskami formalnymi, które przekraczają uprawnienia władz uczelni, czyli skierowanie po prostu na drogę postępowania karnego. Wiele podręczników, na których brak narzekacie, powinno, sądząc z dokumentacji, znajdować się w dostatecznej liczbie.
Powinno, sądząc z dokumentacji, natomiast nie ma ich w czytelni.
Wiem o tym. Tych braków już w tej chwili mamy na około 500 000 zł. Nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Natomiast prawa winnych, od tego są już oczywiście instytucje, które się tym specjalnie zajmują.
Z tym, że uważam, że na przykład wracając do budynków dydaktycznych, wygląd tych budynków dydaktycznych i to,
te
co się tam dzieje w środku...
Te nie nadają się do dydaktyki. Mogę pani powiedzieć, żeby stopień trudności rzeczy uzmysłowić pani, że nie jestem pewien, że uda się uzyskać nowe pomieszczenia w Katowicach, żeby filologię w całości bądź w części przenieść, ale również nie jestem na bieżąco pewien, że uda mi się obronić te budynki, które już mamy. Bo równocześnie kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego wystąpiło z akcją rewindykacyjną, żądając na przykład oddania budynku przy ulicy Szkolnej, w którym mamy przychodnię lekarską oraz studium praktycznej nauki języków obcych, budynku przy ulicy Zagadłowicza w Sosnowcu, który rozwiązał w podstawowym stopniu kłopoty filologii polskiej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. I tak dalej, i tak dalej.
Panie rektorze, skoro wynikła sprawa z tą naszą biblioteką, czy nie dałoby rady załatwić nam kserografu? Ponieważ kserograf, który funkcjonuje na filologii angielskiej, już się nie nadaje do użytku.
Z dużą uciechą przeczytałem w wypowiedź ministra, iż obiecuje 180 kserografów w tym roku kalendarzowym przekazać na potrzeby szkolnictwa wyższego. Liczę, że znajdą się tam kserografy i dla Uniwersytetu Śląskiego.
Tak, to było ostatnie rozwinięte pytanie. Jest 13:05. Dziękuję panu rektorowi za przybycie i dziękuję dziennikarzom za udział.